Pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dziś, proszę Państwa, w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych pytamy o historię i o tym, czy nam, Polakom, potrzebna jest historia, czy można z niej coś wynieść, a może można, a my nie wynosimy. O tym dziś rozmawiać będziemy z panem profesorem Radosławem Sojakiem, politologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie, socjologiem.
Socjologiem, przepraszam, tak. I z doktorem Michałem Cichorackim z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, też socjologiem.
Dzień dobry.
Czekamy na politologa. Obiecał, że będzie doktor Marcin Wałdoch z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ale się spóźnia. Proszę panów, ja zacytuję może na początek naszej audycji to, co napisał Piotr Zychowicz, a mianowicie politycy potrzebują prostego przekazu. To jest fragment ostatniej publikacji Zychowicza, Skazy na pancerzach, takiej bardzo kontrowersyjnej. Politycy potrzebują prostego przekazu. Nagle okazuje się, że wszyscy wyklęci byli nieskazitelnymi bohaterami. Tymczasem nieskazitelni bohaterowie występują tylko w bajkach. Wyklęci byli zaś ludźmi z krwi i kości. Obawiam się, że takie lukrowanie i przesładzanie poważnie zaszkodzi legendzie powojennego podziemia. Wzbudzi bowiem w Polakach przekorę i zniechęci ich do żołnierzy wyklętych. Ta legenda była tak piękna, że nie potrzebuje pudru i szminki. Obroni się bez takiej wątpliwej pomocy, pisze Piotr Zychowicz w publikacji w książce Skazy na pancerzach. Jak mówiłam, ta książka wywołała wiele kontrowersji. No właśnie, bo o historię wciąż się kłócimy, panie profesorze. A wydawałoby się, jak rozmawiam z historykami, to mówią, historia to przecież fakty. No fakty są niezaprzeczalne i powinny być nieinterpretowalne. Tymczasem historia chyba jest w Polsce przynajmniej interpretowalna, bo się o nią kłócimy. Często się kłócimy, powinniśmy się kłócić o historię. Pan profesor Radosław Sojak.
No to trzeba byłoby zacząć od kwestii zupełnie fundamentalnej, bo od takiego braku zgody na takie stwierdzenie, że historia to są fakty. To się wiąże z takim dosyć, powiedziałbym, pozytywistycznym i scjentystycznym sposobem widzenia historii, jako właśnie tylko i wyłącznie ustalania nagich, prostych, nie poddających się interpretacji faktów. Tymczasem wszystko, co wiemy na temat w ogóle metodologii nauk, a metodologii nauk społecznych i humanistycznych w szczególności, tak naprawdę wskazuje, że nagie fakty tam właściwie prawie w ogóle nie występują. Ja już nie mówię o takich prostych kwestiach związanych z tym, że ustalenie pewnych faktów, na przykład w obszarze życia zbiorowego, jest niesłychanie trudne, bo nie dysponujemy statystykami, danymi itd., itd. Ale mówię o tym, że wydźwięk faktów bardzo mocno zależy od tego, w jakim kontekście zostaną odczytane, w jaki sposób zostaną będą zestawione. To trochę tak, jakby ktoś spróbował powiedzieć, że się odwołam do przestrzeni medialnej, że nie ma różnicy specjalnej między wiadomościami TVP i faktami TVN-u, bo one mówią mniej więcej o tych samych faktach. Oczywiście one nie zawsze mówią o tych samych faktach, ale
umówmy się, można o tym samym mówić w różny sposób, prawda?
Można o tym samym mówić w różny sposób i ja głęboko nie zgadzam się z takim podejściem metodologicznym do historii, że rolą historyka jest tylko i wyłącznie ustalenie faktów, bo gdyby tak było, to historia właściwie nie miałaby jako nauka żadnej przyszłości, bo pewnych faktów po prostu nie da się ustalić i wtedy nie możemy jej uprawiać. Albo zostały już ustalone i sprawa jest zamknięta, wszystko inne jest spekulacją. Natomiast to jest jak gdyby pierwszy mój taki, pierwsza taka moja odruchowa niezgoda na takie postawienie problemu. Natomiast druga kwestia jest taka, że my w pewnym sensie rozmawiamy o różnych historiach, co zresztą ten cytat Zychowicza trochę pokazuje. Zychowicz zresztą sobie sprawę też ustawia w sposób dla siebie wygodny. Politycy potrzebują legendy. Otóż Historia funkcjonuje jako nauka, która będzie rozwarstwiać, dzielić włos na czworo, oglądać te same wydarzenia z różnych perspektyw, w różnych kontekstach itd., itd. Ale nie tylko politycy potrzebują historii, powiedzmy sobie, jednoznacznej, czy zawierającej jak baśń jednoznaczny morał.
Westernowej?
Może niekoniecznie westernowej, ale takiej, która spełnia rolę drogowskazu czy przypowiastki moralnej, powiedzmy sobie. Ale to nie tylko politycy jej potrzebują, potrzebują jej całe zbiorowości. To znaczy całe narody budują swoją tożsamość na historii uproszczonej, historii zmitologizowanej, historii, która po przyjrzeniu się z bliska zaczyna ujawniać różnego rodzaju rysy i pęknięcia. W związku z tym mówimy tutaj o wielu historiach. O historii dla badaczy, o historii dla polityków, o historii dla wspólnot narodowych, dla wspólnot etnicznych, o historii dla wspólnot religijnych. To są wszystko inne opowieści. Być może fakty możemy uznać, że są te same, ale sposób ich zestawienia, konteksty, w jakich są interpretowane, są w każdym z tych przypadków różne. I w tym kontekście fakt, że się kłócimy o historię, w gruncie rzeczy nikogo nie powinien dziwić, bo kłócimy się właśnie o to, w jaki sposób zestawiać te fakty, jaką nadawać im wagę, jaką nadawać rangę, hierarchię, kolejność, w jakich kontekstach je odczytywać. I to jest zupełnie naturalne. To znaczy ja nie sądzę, że my jako wspólnota kulturowa czy narodowa powinniśmy uważać, że my z historią mamy jakiś szczególny problem, na przykład w porównaniu z Amerykanami, Niemcami, Francuzami czy Brytyjczykami. Inne są przedmioty sporów. Być może one głębiej wnikają w naszą tożsamość, ale spieramy się mniej więcej tak samo jak inni.
Panie doktorze, zwracam się do doktora Michała Cichorackiego. Czy jeśli jest tyle... możemy powiedzieć wersji historii, poglądów na dane fakty historyczne, to czy w takiej sytuacji obywatel Kowalski, nasz słuchacz, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, jaki zawód wykonuje, ale nie jest historykiem, czy w takiej sytuacji on nie zgubi się? Nie zacznij się zastanawiać, no ale jak to jest na przykład z tą historią wyklętych, skoro jedni historycy mówią, no dobrze, ale tam były, zdarzały się przypadki zabójstw, nawet zbiorowych. Zdarzały się Łupaszce, zdarzały się Buremu, zdarzały się Ogniowi. No, a inni historycy mówią absolutnie, w żadnym przypadku. Nie było takich momentów.
To jest w gruncie rzeczy pytanie o to, czy historia w ogóle ma dostęp do jakichkolwiek faktów. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc istnieją pewne modele metodologiczne i tutaj ciągle powtarza się to słowo metodologia, bo ono tutaj jest jednak niezbędne. I istnieją modele metodologiczne, które jednak zakładają, że historia ma dostęp jedynie do interpretacji pewnych faktów historycznych. Natomiast interpretacja pewnego faktu historycznego jest jednak zasadniczo czymś odmiennym od samego pojęcia faktu historycznego, więc tak naprawdę stąd biorą się być może te różne konteksty, które, tak jak pani powiedziała, przeciętny obywatel Kowalski powinien zrozumieć, że mamy do czynienia z interpretacjami pewnych faktów, a nie z samymi faktami. Więc tutaj pojawia się też pewien problem z historią taki, iż istnieją również pewne modele metodologiczne, które zakładają, że historia właściwie jest nauką, która bada fakty dla nich samych. Nie jest w stanie formułować jakichś praw ogólnych, praw rejestrujących, które jeszcze dodatkowo można by testować w jakichś skomplikowanych procedurach metodologicznych, no więc właśnie. Te konteksty tutaj są bardzo istotne, ponieważ każdy kontekst odnoszący się do pewnego faktu historycznego odnosi się do niego przez pryzmat pewnej jednostkowej lub grupowej interpretacji samego wydarzenia.
Interpretacji, no właśnie, 345, 50, 90 albo 50, 60, jeśli nasi słuchacze chcą wziąć udział w tej dyskusji, chcą zadać pytanie, wypowiedzieć swój pogląd, ale wróćmy teraz jeszcze do żołnierzy wyklętych. Ja sama odnośnie tych interpretacji spotkałam się z takimi pytaniami od słuchaczy bardzo często. I oni mówią tak, ale no wie pani, jeszcze w latach właściwie do 80 roku do 90-tych lat. O wykrętach się w ogóle nie mówiło, a jak się mówiło, to się mówiło, że to są bandyci. Potem się mówiło, że to są bohaterowie. A jak będzie za 20 lat? A co my mamy teraz myśleć? A skąd my wiemy? To jest właśnie ta kwestia tej interpretowalności. Czy w związku z tym nie lepiej rzeczywiście, panie profesorze, może tak się nie wgłębiać, nie zagłębiać, tylko podawać to, o czym pan mówił, takie inną interpretację, uproszczoną interpretację historii. Może jeśli chodzi o wyklętych, to nie należałoby mówić o tym, że ogień zabił Żydówki. Mamy tutaj remont, proszę państwa, i stąd słychać właśnie te wiertarki, które trochę nas rozpraszają. Pomruk historii. Ktoś się denerwuje, że taki temat podjęliśmy. Że Bury spalił białoruskie wsie, że Łupaszko na Wileńszczyźnie, a właściwie jego oddziały, no też wileńską wioskę spalono, spacyfikowano wieś, ale to w odwecie za pacyfikację polskich wsi. Może nie należy o tym mówić, żeby nie zaburzać, żeby ludzie po prostu wiedzieli, na czym stoją. Mówię o zwykłych odbiorcach historii, nie o historykach. Bo z jednej strony mamy mówić całą prawdę i tylko prawdę, nie pudrować, jak mówi Piotr Zychowicz, czy jednak podawać tą uproszczoną wersję historii, żeby społeczeństwo nie czuło się zagubione, żeby miało swój mit.
Każda wersja historii, taka powiedzmy sobie dydaktyczna, uproszczona, czy baśniowo-moralizatorska i taka badawcza, zniuansowana i skontekstualizowana, odgrywa swoją funkcję. To nie jest tak, że jedna powinna zastąpić drugą. Natomiast pytanie jest, do czego dana wspólnota, państwo czy kultura używa takiej uproszczonej czy dydaktycznej wersji historii? Ja bym na to przede wszystkim zwracał uwagę. Jeżeli ona używa jej do tego, by wskazać pewne wzorce osobowe, które wydają nam się z jakiegoś powodu pożądane, w tym przypadku wzorce oparte na pewnej niezłomności, uporze w dążeniu do pewnego celu albo w obronie pewnych wartości, to jest cel, o którym możemy dyskutować za i przeciw i pewnie każdy przysłowiowy, statystyczny Kowalski będzie to odczytywał jakoś w kontekście własnego doświadczenia życiowego i własnego światopoglądu. A co innego, kiedy ta zbiorowa, uproszczona historia jest używana do tego na przykład, żeby na czarno pomalować obraz innej grupy, innej wspólnoty, innego narodu. Więc ja bym po pierwsze tego dydaktycznego wymiaru historii nie deprecjonował. On też jest potrzebny i jego istnienie jest w ogóle nieuniknione. Natomiast jeżeli chodzi o samych żołnierzy wyklętych i o ich tragiczne losy, bo to chyba tak by należało powiedzieć. Ja jestem tutaj zwolennikiem bardzo głęboko zniuansowanego opowiadania ich historii, dlatego że mam wrażenie, nasze kłótnie, nasze spory o wyklętych, wyjąwszy wymiar taki, powiedziałbym, światopoglądowo-polityczny, no bo nie ulega wątpliwości, że tutaj oczywiście po obu stronach barykady występują z jednej strony to, co kiedyś zostało nazwane, tak, trzecie pokolenie AK przeciwko trzeciemu pokoleniu SB, tak, to ten wymiar jest i moim zdaniem na niego nie należy zamykać oczu. Ale zakładam, że po jednej i po drugiej stronie barykady da się znaleźć osoby, które chcą ze sobą w tonie życzliwym i nie tylko i wyłącznie w tonie, powiedzmy, używania jakiejś historycznej pałki podyskutować. I wtedy, moim zdaniem, otwiera się pole nie tyle dla historyków, którzy ustalają fakty, tylko właśnie dla socjologów, politologów, być może nawet psychologów, którzy powinni pokazywać, że oto mamy do czynienia z osobami, które podejmują decyzje często tragiczne w sytuacjach, które są dla nich osobiście sytuacjami krańcowymi. No bo po II wojnie światowej mamy sytuację, w której znaczna większość Polaków nie chciała dalszych działań zbrojnych.
miała dosyć wojny. Chciała dotrzeć do pokoju. Nawet repatrianci ze wschodu, którzy często przez 2, 3, 4 lata nie rozpakowywali swoich bagaży, bo liczyli, że wrócą z powrotem na kresy wschodnie, przecież nie garnęli się do tego, żeby samodzielnie chwytać za broń i wywoływać trzecią wojnę światową, tylko liczyli na to, że zrobią to Amerykanie, tak? Coś, co się w pamiętnikarstwie bardzo często pojawia. Polacy nie chcieli przedłużania się działań zbrojnych. I teraz z drugiej strony z kolei ci ludzie, którzy zostali w lesie, to byli ludzie, którzy bardzo często brutalnie dowiedzieli się, że w tym nowym porządku, którego w jakiejś formie tam chce większość, dla nich nie ma żadnego miejsca. To znaczy dla nich to jest sytuacja taka, że jak oni zaakceptują ten porządek, to będą musieli się wystawić na mniej lub bardziej powolną i brutalną śmierć, tak? Bo po prostu tak zostali zdefiniowani jako elementy wrogie.
Tak, to było pytanie, jak umrzeć w katowni ubeckiej czy w lesie tak naprawdę?
Tak, czy w lesie. Czy,
to było śmierć albo śmierć. Mhm.
Dokładnie, więc oni byli w takiej sytuacji. I teraz z tej perspektywy, moim zdaniem, należy patrzeć na to wszystko, co oni zrobili. To znaczy na to, co zrobili bohaterskiego, co jesteśmy skłonni uznać za bohaterskie i godne podziwu, i na to, co zrobili, co gotowi jesteśmy uznać za wstydliwe czy haniebne w pewnym wymiarze. I dopiero jak się... I to jest prawdziwy, głęboki sens dydaktyki historii, tak? Spróbować się postawić w skórze drugiego człowieka, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I spróbować z jego perspektywy, a nie ze swojej, obejrzeć jego wybory i sytuację, w której on się znajdował. Ale nawet jeżeli doprowadzimy stosunkowo dużo osób do tego głębokiego, dydaktycznego, takiego moralnego wymiaru historii, to nie oznacza, że przestanie istnieć historia z elementarza, którą się opowiada dzieciom w której się opowiada dzieciom o bohaterskich żołnierzach. I ja bym też chciał zwrócić uwagę, że to jest w ogóle element historii, którą się w ten sposób tworzy. No nie opowiadamy o wczesnych ekscesach księcia Józefa Poniatowskiego młodzieży w szkołach, tak? I o jego imprezowaniu w Warszawie, tylko opowiadamy o tych momentach, w których on rzeczywiście jako wódz i polityk stanął na wysokości zadania. To nie jest coś, co jest jakoś szczególnie wyjątkowe, czy w przypadku żołnierzy wyklętych jakoś szczególnie nasilone. Tak
nie, z całą pewnością. To była 120-tysięczna masa osób, a my mówimy o poszczególnych przypadkach, nawet nie o poszczególnych ludziach, dlatego że generalnie ci ludzie zrobili ogromnie dużo dla naszego kraju, ale takie przypadki się zdarzały. A ja mam wrażenie, że niektórzy historycy próbują o nich nie mówić albo, co gorsze, im zaprzeczać. I wobec tego pytanie do pana doktora Michała Cichorackiego. A czy w ogóle Polacy są zainteresowani historią? Czy nam historia jest potrzebna? Jeszcze tylko podam numer telefonu dla naszych słuchaczy 345 50 90 albo 50 60. Czy historia jest nam potrzebna? Bo niektórzy mówią, ja tam wolę zamiast o tym łupaszce, to się dowiedzieć, jaka będzie cena jabłek jutro.
Ja myślę, że jednak znaczenie historii jest tutaj dość istotne, dlatego że to jest ten jeden z elementów konstytuujących w ogóle pojęcie narodu. Tak? Wspólna historia, wspólna przestrzeń jakiegoś doświadczania przeszłości i nadawania jej jakiegoś znaczenia. Natomiast ja myślę, że ten problem z historią, który pojawia się w tej naszej przestrzeni społecznej, on już tutaj był wspomniany. On chyba polega na tym, że my zbyt często współczesne kategorie wyboru, współczesną siatkę pojęciową nakładamy jednak na światy pojęć i wyborów z lat 40. lub 50. Innymi słowy, kategorie opisujące wybory życiowe z roku 2018 nakładamy na świat na galaktykę potrzeb czy postaw z roku 46. Myślę, że
jednak... Mamy telefon. Proszę zaczekać przy telefonie. Pan doktor skończy, będziemy rozmawiać.
To jest pytanie, czy że tak powiem, można dokonać jakiegoś hermeneutycznego rozumienia tego typu doświadczeń z przeszłości. Natomiast myślę, że tutaj to byłby ten kontekst, który być może... Ja nie twierdzę, że on by uporządkował ten chaos, ale być może byłby jakimś wspólnym mianownikiem do jakiejś dyskusji, która mogłaby uzgodnić pewne punkty widzenia.
I słyszymy się? Halo?
Tak, proszę pani, słyszymy się.
Proszę bardzo. Jakie jest pani podejście?
Dzień dobry, Maria z Bydgoszczy.
Witam.
No, słuchałam wywodów pana doktora i po prostu chciałam tylko powtórzyć, bo już usłyszałam to zdanie. Dla mnie, jeżeli ktoś nie interesuje się historią, dobrze, ale naród bez historii, to nie ma narodu bez historii.
To pan doktor powiedział właśnie.
Tak właśnie, ale zanim ja wykręciłam do państwa numer, dopiero usłyszałam
to zdanie. Rozumiem, tak, to jest oczywiste.
To nie znaczy, że trzeba się zagłębiać w historię, ale powinno się wiedzieć, skąd się jest, kto był przed nami, o co walczyli nasi przodkowie, bo to jest ważne.
Bo to jest nasza tożsamość. Ale skoro mamy dziś Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, jakie jest...
Moje zdanie?
Tak, jakie jest pani
Proszę
zdanie?
Proszę pani, ja jestem krótko... Znaczy urodziłam się przed zakończeniem wojny i były w domu rozmowy różne, tematy, o których nie wolno było mówić. I dzisiaj, kiedy się mówi o żołnierzach wyklętych, tak jak państwo mówiliście, przedtem byli źli, a teraz są dobrzy. Więc każdy może mieć na to swoje zdanie. Osoby z mojej rodziny zginęły w lesie, były w lesie, byli w obozie. Moi rodzice byli w Płaszowie, uratowali się. Ale nie mam żalu do tych, którzy mówią, że wyklęci to są źli. Po prostu nie znają faktów ludzie.
Dziękuję.
Nie można nikogo oskarżać, bo walczyli o dobro.
Ale ja myślę, to znaczy tak, my na pewno nie oskarżamy, natomiast rzeczywiście są grupy osób, które, czy no nie chcę powiedzieć grupy społeczne, bo to za dużo by było, ale tak, które tak. Mówią, bo nawet dzwonią tutaj do nas przy okazji czasami właśnie takich rocznic ludzie i mówią, nasi słuchacze i mówią, albo to byli mordercy, nawet czasami posługują się takimi sformułowaniami.
Tak.
Oczywiście to się zdarza, natomiast my się zastanawiamy dzisiaj, jak to się dzieje, że mamy tak dwie różne narracje, a tak naprawdę prawda, nie chcę powiedzieć, że prawda leży po środku, bo to też nie byłoby dobre stwierdzenie, to trzeba zrozumieć w jakiej trudnej sytuacji ci ludzie się znajdowali, prawda? Wojennej, tak jak mówiliśmy z panem profesorem, tu i z panem doktorem, śmierć albo śmierć, taki wybór.
Tak.
I też taka degrengolada wojenna, tak moglibyśmy powiedzieć, bo wojna demoralizuje przecież wszystkich, prawda?
Bardzo.
Ale bardzo pani dziękuję.
A proszę teraz jeszcze jedno zdanie chciałam powiedzieć. Boję się tych wszystkich bojówkarzy, którzy mają 18, 20 czy 30 lat. To są ludzie, którzy nic nie przeżyli, a nic się nie robi, żeby im nie pozwolić się rozrastać. I to mnie martwi.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich w studio i całe radio. Dziękuję.
Dziękujemy. Proszę bardzo, pani profesorze.
Jeśli można ad vocem, żeby wzmocnić ten głos potrzeby historii w życiu wspólnoty, bo ja staram się zawsze szukać jakiegoś takiego wyjścia poza stwierdzenie, które jest jakoś tam prawdziwe, ale jest ogólnikiem. Tak? Nie istnieje naród bez zrozumienia własnej historii. Jak spotykam się z ludźmi, którzy twierdzą, że historia ich nie interesuje i nie ma na nich wpływu, to proponuję im bardzo proste ćwiczenie, mianowicie obejrzenie map wyborczych Polski współczesnej, na których co do powiatu widać granice zaborów. I to są mapy, które bardzo dobitnie pokazują, jak bardzo historia obecna jest w naszej teraźniejszości, jak bardzo odciska się piętnem na tym, gdzie jesteśmy i jak funkcjonujemy. Więc wydaje mi się, że tutaj poza takim ogólnym stwierdzeniem dobrze pokazywać, że ta historia ma zupełnie realny wpływ na to, co jest tu i teraz, na to, jaki mamy światopogląd, jak głosujemy. Na mapach poziomu korupcji na przykład postrzeganej też widać granice zaborów w Polsce. Także ta historia naprawdę jest zdecydowanie bliżej naszej teraźniejszości niż wielu osobom się wydaje.
No właśnie, bo niektórzy mówią, a już nie grzebmy w tych wykopach, kopaliskach archeologicznych, myślmy o przyszłości, a to nie do końca jest tak, albo w ogóle nie jest tak. Panie doktorze, a jak pan sądzi, skąd się bierze to twierdzenie, bo musimy o tym powiedzieć, mimo że dzisiaj święto żołnierzy wyklętych, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, z pewnością zasłużyli sobie na to święto przez lata pomijani i zapomniani. Ale skąd się wzięło w ogóle to pojęcie wśród niektórych części naszego społeczeństwa, że wyklęci to mordercy? Czy to tylko propaganda komunistyczna, czy brak znajomości historii, czy opieranie się na tych kilku przypadkach i wyolbrzymianie?
Znaczy, oprócz tych wszystkich aspektów dotyczących historii, o których dzisiaj wspominaliśmy, no to jest jeszcze jeden element współcześnie również istniejący. No to jest też pytanie o to, do jakiego stopnia aktualna władza lub władza z przeszłości instrumentalizuje historię, czy też prowadzi własną politykę
pytanie,
historyczną.
Pytanie, czy wszystkie władze instrumentalizowały? Więc zaraz pan dokończy, tylko powiem naszemu słuchaczowi, proszę poczekać, zaraz dopuszczę pana do głosu.
No to doktor. Jest tak, że jeśli mamy do czynienia z władzą, no to oczywiście władza tworzy się w pewnym kontekście jakiegoś wrogiego otoczenia, ale każda władza też w pewnym sensie potrzebuje jakiejś pozytywnej mitologii, to znaczy jakiegoś odwołania się do pozytywnie akceptowanych postaw i wyborów. W jakimś sensie oczywiście, żeby mobilizować swoich zwolenników, przez co no, zapewnia się jakiś wyższy stopień spójności społecznej danej struktury. Więc to jest oczywiście pytanie, do jakiego stopnia władza instrumentalizuje tę politykę. Ja bym tutaj zaryzykował pewnie twierdzenie, że skoro niektóre osoby twierdzą, że niezłomni to byli tylko mordercy, tak, bo tak pani tutaj...
No są takie grupy.
Myślę, że
ja przypomnę państwu, że w Bydgoszczy nie powstał pomnik wyklętych. Ja nie twierdzę, że radni tak mówili, ale tam się takie głosy pojawiały.
No myślę, że jest to jednak wynik jednak poparcia tej narracji z przeszłości dotyczącej w ogóle tego zjawiska.
Czyli propagandy.
No w jakimś sensie 50, propagandy, 60, ale kiedy mówimy o władzy, no to tutaj jakby no, musi się pojawić
propagandę.
Też pojęcie propagandy oczywiście.
Proszę bardzo, nasz słuchacz. Halo?
Dobry państwu.
Wytrwał pan przy mikrofonie. Dzień
tak,
dobry.
Oczywiście i tak jakby... W nawiązaniu do wypowiedzi teraz przed chwilą.
Pana doktora Cichorackiego.
Pana doktora, tak. Proszę państwa, proszę mnie wyprostować. Żołnierzami wyklętymi tych ludzi, którzy nie złożyli broni po 1945 roku i walczyli z tamtym ustrojem, to komuniści, ci, którzy ich rozstrzelali i grzebali w dołach śmierci, nazywali wyklętymi. Dlatego po nich, żeby po
pan
nich kompletnie
żeby mówić
ślad
nie,
zaginął.
Pan chce, żeby mówić niezłomni.
Tak.
A ja się z panem nie zgadzam.
Jeżeli pani redaktor pozwoli. Ale był jakiś czas, kiedy już to było wyprostowane, to byli ludzie niezłomni.
Niezłomni z pewnością. Natomiast mnie się wydaje, że to ten epitet wyklęci nawet bardziej oddaje ich tragedię. Dlatego, że oni zostali wyklęci przez ówczesną władzę. Nie wyklęci przez Boga.
Powtarzamy to, co tamci nam wbijali w głowę.
Tamci nam wbijali w głowę, że to byli mordercy, a potem chcieli, żebyśmy o nich w ogóle zapomnieli.
Ale żebyśmy o nich zapomnieli, dlatego też wbijano nam w głowę, że to są ludzie wyklęci.
A wie pan, że także wokół tej nazwy, nawet wokół tej nazwy, też jest spór, bo wiem, że część obywateli, także historyków polskich chce, żebyśmy używali tylko nazwy niezłomni. Inna część mówi, że wyklęci też bardziej pasuje nawet niż niezłomni. Ja przychylam się do tej drugiej grupy. Tak jak słyszy pan, nawet wokół nazwy też tutaj się spieramy. Dziękuję panu bardzo.
Ale jeszcze tylko jedno zdanie. I teraz dzisiaj dzień tych żołnierzy, którzy nie złożyli broni.
Tak.
I proszę państwa, ja przychylam się, że tak, chylę czoła i chylimy czoła, tylko żeby tego, ja powiem to prosto, żeby tego nie przesłodzić. To na początku...
A no właśnie, każda akcja budzi kontrreakcję, prawda? Jeżeli będziemy przesładzać, To co? To się pojawi druga strona, która będzie też przesadzać,
to
tak?
Może jeszcze, przepraszam, ale podeprę się jeszcze jednym bardzo prostym przykładem. No, najwspanialszy obiad, jeżeli go będziemy jedli bardzo często, on się nam jakoś przyje.
Także... Czyli pan chce prawdy. Prawdy, po prostu.
Tak, to byli,
sama
to
prawda
byli,
się obroni.
To byli ludzie z krwi i kości. Tak? To byli, tak? Jeszcze inaczej powiem. No nie zakładajmy im szat aniołów. Oni nie złożyli broni. Tak, to są przykłady dla nas. Tak, jeszcze raz chylimy przed nim czoła, przynajmniej żona, ja. To jest nasze zdanie. I tylko to robić z umiarem. No, tak jak powiedziałem, żeby nie przesłodzić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Nasz słuchacz powiedział, żeby nie przesłodzić. Piotr Zychowicz powiedział, żeby nie przepudrować, nie upudrować. Ja panu przerwałam, panie
doktorze.
Panie profesorze, wobec tego jeszcze takie pytanie. Już ustaliliśmy, zresztą to jest truizm, że jest nam potrzebna historia, bo w niej szukamy swojej tożsamości. To jest nasza tożsamość. Naród bez historii przecież ginie. Czy uważa pan, że historia też może być takim źródłem konfliktu? Nie powiem, że między narodami, tak a propos sytuacji w tej chwili międzynarodowej Polska-Izrael, ale w samym kraju, tak? Czy może być takim punktem spornym i zarzewiem konfliktu?
No, to jest pytanie o tyleż banalne, że oczywiście jest i to nasze życie zbiorowe i intelektualne w pewnym sensie toczy się w rytmie różnego rodzaju konfliktów.
Ale o historię?
Konfliktu o historię. No, mówimy w tej chwili o konflikcie dotyczącym żołnierzy wyklętych niezłomnych, tak to ujmijmy może, koncyliacyjnie. Wcześniej mamy cały czas tlący się jakoś tam w społeczeństwie konflikt dotyczący pamięci II wojny światowej i stosunku Polaków do Żydów. Mamy cały czas tlący się gdzieś w tle konflikt pamięci rzezi wołyńskiej, czy wokół rzezi wołyńskiej. Za chwilę będziemy obchodzić obchody marca 68 roku. Też to się odbije echem takim, powiedziałbym, doraźno-politycznym. Mamy konflikt, może w tej chwili trochę wygasły, ale konflikt, który do pewnego stopnia jeszcze rok temu jakoś tam nas pobudzał, to jest konflikt dotyczący interpretacji naszej historii międzywojennej. Tu i publikacje Zychowicza, i publikacje Ziemkiewicza jak gdyby dawały asumpt do tego, żeby przemyśleć historię II Rzeczpospolitej. Mamy ciągnący się nieustannie konflikt, który jest interpretowany bardziej jako polityczny, ale on jest w gruncie rzeczy konfliktem historycznym również, o rolę Lecha Wałęsy i w ogóle interpretację tego, co się wydarzyło w okresie Solidarności. Więc oczywiście, że historia jest elementem konfliktów wewnętrznych.
To drugie banalne pytanie. A to dobrze?
Tak. Oczywiście, że dobrze, bo to znaczy, że ona buduje nasze tożsamości.
Ale jak?
Bo gdybyśmy
to będziemy
się
mieli
o niej
tyle
nie kłócili.
Tych tożsamości. Panie profesorze, bo każda strona prezentuje inny pogląd. Jest kłótnia, jest dyskusja, a czasami nawet awantura. To co
to znaczy, że wspólnota żyje. To znaczy, że wspólnota żyje. Dopóki nie rzucamy w siebie kamieniami i dopóki nie dajemy sobie po twarzy z powodu historii, ja jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu ożywione dyskusje toczyły się na tyle tematów, ile się tylko to da, dlatego że to oznacza, że ta historia nas obchodzi i że ta historia nas kształtuje. I żołnierze niezłomni nie są tutaj wyjątkiem, bo to jest, pani zadawała takie pytanie, dlaczego oni są nazywani bandytami i mordercami. Otóż to nie jest tylko i wyłącznie kwestia podążania za propagandą, dlatego że chodzi o rzecz, jak sądzę, głębszą. Chodzi w ogóle o stosunek do PRL-u, polegający na tym, że oni byli dla sporej części Polaków, jak już powiedziałem, zmęczonych, niechcących dalszych działań wojennych, marzących o pokoju, spokoju i normalnym życiu. Oni byli wyrzutem sumienia. Byli wyrzutem sumienia ludźmi, którzy mówili, to nie jest nasza Polska, to nie jest państwo w naszych granicach, to nie jest dom, w którym możemy rządzić się sami.
I teraz z jednej strony są ci, którzy po prostu chcieli ich zabić i zabić pamięć o nich, by osiągnąć pewne cele polityczne i cała propaganda z nimi związana, ale z drugiej strony była taka milcząca większość, która z pewnym zawstydzeniem, jak sądzę, spoglądała na ich przykład i na ich działania, bo z jednej strony, myślę, odczuwała pewną rację moralną, która za nimi stała, a z drugiej strony nie miała siły, nie miała ochoty, a często nie akceptowała środków, które oni stosowali. I sądzę, że oni w związku z tym będą w znacznej mierze skupiać naszą uwagę historyczną w tym kontekście, bo stosunek do nich będzie takim papierkiem lakmusowym pokazującym, jak interpretujemy PRL, czyli jakby nie patrzeć kilkadziesiąt lat polskiej historii i jak ten system traktujemy, interpretujemy i definiujemy po prostu.
Panie doktorze, środowiska kibiców, o dziwo, nawet niektórzy nazywają ich kibolami, zajęły się wyklętymi już na wiele lat, może nie na wiele, ale przynajmniej na kilka lat przed tymi dyskusjami takimi ogólnie medialnymi, publikacjami o wyklętych, bo tak, przecież Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych ustanowiono w 2010 roku, prawda? To jest teraz ósmy rok świętujemy ten dzień. Ale już znacznie wcześniej na przykład kibice dbali o groby żołnierzy wyklętych, nawet pisali tam jakieś swoje pieśni o nich. Można tak połączyć, nie wiem, miłość do klubu piłkarskiego, jakby on się nie nazywał. Ja akurat pamiętam, rozmawiałam z kibicami z Poznania. Nawet nie pamiętam, bo się nie interesuję sportem, jaki tam jest klub sportowy piłkarski. Natomiast oni dbali o groby żołnierzy wyklętych. Teraz, kiedy były wykopaliska na Bydgoskiej Łączce, czyli na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, ekipie profesora Szwagrzyka towarzyszyli też kibice. Tym razem Bydgoskiej Zawiszy, bo też ich tam spotkałam i nagrywałam, więc wydawałoby się, że to takie niecodzienne skojarzenie.
Znaczy myślę, że ono nie jest niecodzienne. Myślę, że jest całkowicie zrozumiałe, jeśli założymy, że sportowcy postrzegani są w kategoriach pewnych współczesnych gladiatorów.
Ale kibice niekoniecznie.
No być może, ale jednak podziwia się tego typu ludzi, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że jednak cechy takie jak niezłomność czy waleczność jednak są również cechami wojowników, ale i też wybitnych sportowców, tak? Co też jakby jest podstawą identyfikacji z pewną instytucją, z pewną grupą ludzi, więc myślę akurat, że w tym przypadku to też, ja oczywiście nie robiłem badań na ten temat, natomiast mogę tylko domniemywać, że być może to jest też, być może to też pokazuje, jak silna potrzeba bliskich więzi społecznych jest w naszym społeczeństwie, jak silna jest potrzeba znalezienia pewnego punktu oparcia.
Tego mitu, dającego
pewną identyfikację i dającego podstawy pewnej grupowej tożsamości.
A czy my Polacy mamy dosyć takich mitów? Czy ostatni mit to wyklęci? W naszej historii sporo jest takich wydarzeń, z których jesteśmy dumni. Chociaż też są podważane przez tego samego Zychowicza, na przykład Powstanie Warszawskie.
Ja myślę, że to jest problem trochę szerszy. To znaczy tutaj wspominaliśmy o tym, o historii, o konfliktach wynikających z tej historii. Ja myślę jednak, że to jest trochę też tak, jak być może należałoby zwrócić też uwagę na inny aspekt całej tej sytuacji. Arnold Toynbee, taki wybitny historyk brytyjski, on napisał kiedyś, że cywilizacja różni się tym od społeczeństwa pierwotnego, że wybiega ku przyszłości jednak, a nie spogląda z taką intensywnością w przeszłość. Ja osobiście, chociaż uważam oczywiście, że historia jest ważna, wolałbym, żeby podstawą pewnych różnicujących zachowań, konfliktów, były jednak sprawy związane z różnymi, z podawaniem różnych recept na rozwiązanie pewnych problemów z przyszłości. Ale jak mówię, to jest moja osobista opinia.
Nie zgadza się z panem chyba pan profesor Sojak?
Nie, absolutnie. Ja po prostu uważam, że jeżeli przyjrzeć się tym sporom, to się bardzo szybko okaże, że za nimi kryją się bardzo konkretne przepisy na to, co należy robić teraz i w przyszłości. Że to wbrew pozorom nie są spory wychylone tylko i wyłącznie wstecz, ale w znacznej mierze niosą ze sobą pewne recepty. Być może rzeczywiście tym receptom należałoby poświęcić nieco więcej uwagi. Tak bym to ujął, ale nie zmienia to faktu, że ja za tymi sporami... To bardzo często jest tak, że dyskutujemy o teraźniejszości w dekorum historycznym. Tak, to ta dyskusja o II Rzeczpospolitej w kontekście, powiedzmy, ostatnich przemian politycznych, to się odbywała na przykład pod takim hasłem, wielokrotnie zresztą przywoływanym, najpierw jako dobry żart, a potem to już się w ogóle upowszechniło, że rządzi nami PiS, który jest największą grupą rekonstrukcyjną sanacji w historii Polski, tak? I to nie była tylko dyskusja o tym, co się wydarzyło w II Rzeczpospolitej, ale to była też dyskusja o tym, co się dzieje teraz, co się powinno dziać, co się nie powinno dziać i jak powinniśmy pokierować swoją wspólnotą w nadchodzących latach. Więc ja bym tutaj tego aż tak mocno nie oddzielał. W praktyce, zwłaszcza polskiej, moim zdaniem te spory o historię mają bardzo wyraźny wymiar doraźny i skupiony na tym, co ma się wydarzyć ze wspólnotą w przyszłości.
I dobrze, że się spieramy, bo jak pan powiedział, to świadczy o tym, że życie społeczne kwitnie. Tak,
ja jestem bardzo, bardzo zagorzałym przeciwnikiem utopii wspólnoty, wpadania sobie w ramiona motylków, ptaszków i słoneczka na różowym tle. Uważam, że wspólnoty są od tego, żeby się kłóciły tak długo, jak się kłócą w sposób cywilizowany i dogadują się co do kryteriów rozwiązywania tych sporów. Moim zdaniem nie należy im jakoś specjalnie tego wyrzucać.
Bardzo panom dziękuję i państwu za uwagę. Dziś w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych, jak chcą niektórzy nasi słuchacze, właśnie poświęciliśmy im tę audycję pod tytułem Pytać Każdy Może, a gośćmi w studio w Toruniu był pan profesor Radosław Sojak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, socjolog, i pan doktor Michał Cichoracki z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, też socjolog.
Dziękuję.
A państwa żegna Żaneta Walentyn, tylko magister i tylko dziennikarz. Do usłyszenia.